Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Sława Jezusu Chrystu. Dzisiaj tak określiliśmy taki temat: duchowość a współczesny świat. Temat zaczynałem pisać, wydawało mi się tak, no, duchowość i współczesny świat łatwo porównać. Jak zacząłem trochę pisać, nasuwały się różne myśli i okazało się, że to jest bardzo taki szeroki, głęboki temat, ponieważ jakby duchowość to można określić, korzystając z dogmatyki naszej, z kolei pojęcie współczesnego świata, w którym jest masa różnych, w których króluje masa różnych ideologii, które kiedyś tam były, a dzisiaj są żywe. Tak, duchowość a współczesny świat. Dzisiejszy nasz temat zacznę cytatem świętego apostoła Pawła z listu do Koryntian. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pierwszy do Koryntian. Poruszając wyżej wymienione zagadnienie, chciałoby się użyć zwrotu czy słów świętego starca Paisiusza z Atosu. Z bólem i miłością mówię tu o współczesnym człowieku. Uważam jednak, że taki zwrot byłby chyba zbyt zuchwały z mojej strony, ponieważ te słowa to są słowa człowieka świętego, człowieka uświęconego. Ja natomiast sam należę do dzisiejszej cywilizacji, tak jak i wy, i pewne nurty i przynęty tego świata niejednokrotnie stawały się i stają, czasami na drodze do mojej chrześcijańskiej wolności. Niemniej jednak pewien ból i osobiste doświadczenie nakłania mnie do podzielenia się z wami niektórymi spostrzeżeniami i refleksjami natury duchowej. Opiszę to, korzystając z naszej literatury, prawosławnej literatury duchowej. I tak, prawosławna duchowość. Prawosławie jest to prawidłowe, prawdziwe pojęcie o Bogu, o człowieku i stworzeniu, które zostało nam objawione przez Boga, a przekazane nam przez duchonosnych proroków, apostołów i świętych ojców naszej cerkwi. Źródłem Bożego objawienia jest Pismo Święte i święta tradycja. Opisując akt stworzenia rodzaju ludzkiego, Biblia mówi, że Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Wyjaśniając to stwierdzenie, prawosławna nauka o człowieku ukazuje na szczególną więź, na szczególny związek między człowiekiem a Bogiem. Więź, która jest nieodłączną i niezniszczalną cechą oraz istotną właściwością ludzkiej natury. W ten sposób ludzka istota, to znaczy my wszyscy, została stworzona jako zależna i niesamowystarczalna, lecz została powołana do uczestnictwa w boskim życiu. W taki to sposób nic nie jest dla nas bardziej naturalne niż żyć i wzrastać w boskiej łasce. Dlatego też łaska Boża, blagodać Boża i jej niestworzone energie są właściwie tym takim naturalnym środowiskiem ludzkiego, czyli naszego życia. W tym też kontekście prepodobny Warnawa Gefsimański mówił, że bez blagodaci martw jest człowiek. To znaczy, bez łaski Bożej człowiek jest martwy. Inaczej mówiąc, bez łaski Bożej człowiek doświadcza piekielnej tęsknoty, przygnębienia, pustki i rozpaczy. Nasz praojciec Adam był nosicielem stworzonego obrazu Bożego. Cechy obrazu Bożego to między innymi wolna wola, zdolność tworzenia, czyli zdolności umysłowe, nieśmiertelność duszy, niepoznawalność istoty. Adam żył w pełnej harmonii z przyrodą. On rozumiał język zwierząt i one były mu posłuszne. Żywioły były mu uległe jak dla króla. Adam miał na twarzy jaśniejący blask chwały. On był Bożym przyjacielem. Przybywał w czystości i rozkoszował się rajem. Adam też współuczestniczył w tworzeniu świata. Nadając imiona zwierząt, współuczestniczył też w tworzeniu rodzaju ludzkiego, prosząc Boga o danie mu pomocnika i współtowarzysza, czyli Ewy. I chociaż Adam był stworzeniem dobrym, lecz niedoskonałym, doskonałość to było zadanie, wyrażenie na podobieństwo. Według świętego Jana Damaskińskiego oznacza upodobienie się do Boga w cnotach. Podobieństwo jest to działanie też Ducha Świętego, świętego człowieku. Jest to wewnętrzne działanie łaski Bożej wyrażone w naszej osobowości. Podobieństwo jest to, inaczej mówiąc, przebóstwienie człowieka. Metropolita Ilarion Orfejew pisze: Bóg wprowadza Adama w świat jako kapłana wszelkiego widzialnego świata. Jedyny z nich wszystkich posiada zdolność słowami wychwalać Pana i błogosławić Go. W tym nieustannym dziękczynieniu, czyli Eucharystii, zawiera się sens i spełnienie Jego istnienia oraz Jego najwyższa rozkosz i szczęście. Dlatego też modlitwa to serce duchowego życia, to Jego puls. Modlitwa to osobisty zwrot człowieka do Boga, to skromna, błogowiejna i pobożna rozmowa z Bogiem. Z kolei takiej modlitwy Rafał Karenik pisze, iż modlitwa to serce i nerwy ludzkiego ducha. Jeśli cerkiew to mistyczne ciało Chrystusa, to analogicznie nabożeństwo i modlitwa to krwiobieg, który odżywia każdą komórkę tego organizmu. A komórki to my, ludzie. Poza modlitwą z duszą człowieka dzieje się to, co się dzieje z umierającymi komórkami przy gangrenie. Dlatego też człowiek w religijnym sensie jest żywy tylko wtedy, gdy się modli. Jeśli człowiek dokonujący dobre uczynki lub nawet zajmujący się teologicznymi problemami na długo zostawia modlitwę, to on traci wewnętrzną więź z Bogiem. Taki człowiek umiera duchowo i zamienia się w duchowego trupa. Mocne słowa, ale dosadnie wyjaśniają istotę duchowego życia, istotę religijności i pokazują nam, jak daleko odeszliśmy od Boga, naszego Stwórcy. Z kolei inni ojcowie dodają, iż modlitwa jest barometrem naszego duchowego życia, jest oddechem życia. Mówiąc o człowieku jako obrazie Boga, święty Grzegorz Palamas podkreśla, że nie tylko rozum i dusza stanowią obraz Boży, ale również i nasze ciało. Dlatego też przebóstwienie i zbawienie dotyczy nie tylko duszy, ale też i ciała. Jeden z prawosławnych kapłanów w swoich rozważaniach na święto wprowadzenia do świątyni Przenajświętszej Bogorodzicy stawia nam następujące pytanie. Czy przygotowujemy postem i ascetycznymi wysiłkami podług naszych sił z naszego ciała relikwie? Przecież powstawanie świętych relikwii to nie tylko rezultat, ale również proces całego naszego życia, miłego Bogu. Podsumowując nasze rozważania, widzimy, że duchowość jest to obecność Ducha Świętego człowieku, która wyraża się poprzez pobożną i dziękczynną modlitwę oraz skromne, ascetyczne i czyste zachowanie naszego ciała. Duchowość jest też to proces zdrowienia, to proces powrotu do stanu przed upadkiem Adama i doskonalenie się w Chrystusie Panu, aby osiągnąć przebóstwienie i powrót ciała i duszy do raju. Pod pojęciem współczesnego świata rozumiemy między innymi neopoganizm. Rozumiemy też ideologie sprzeczne z chrześcijaństwem oraz cielesny, świecki obraz życia i niezdrowy sposób myślenia. W sensie duchowym jest to, jest bez znaczenia, czy jest to cywilizacja z pierwszych wieków chrześcijaństwa, średniowieczna czy współczesna. Skorzenie pogaństwem zawsze znajdowało się w opozycji do prawosławnego, opartego na Ewangelii modelu życia. Prawosławny człowiek patrzy na świat poprzez pryzmat wiary. Bez wiary niemożliwe ugodzić Bogu. I wiara bez dzieł martwa jest. Wiara w ujęciu biblijnym jest to nie tylko uznanie istnienia Stwórcy, ale przede wszystkim zaufanie do Niego. Wierzyć w Boga to nie to samo, co wierzyć Bogu. Abraham wierował Bogu i wmienił się Mu w prawdę. I tutaj chciałby się wyjaśnić. Abraham zaufał Panu Bogu i zostało to mu zaliczone w prawdę. Abraham został wyprowadzony z ziemi babilońskiej, z Ur. Posłuchał się głosu Pana Boga i gdy wychodził, nawet nie wiedział, gdzie ma iść. Bóg tylko powiedział, że wyjdź z ziemi ojców swoich i idź tam, gdzie ci pokażę. Takie pełne zaufanie do Pana Boga. I później druga taka sytuacja w życiu świętego Abrahama, gdy Bóg nakazuje mu złożenie ofierze swego jedynego syna, Isaaka. Wtedy też Bóg nie zadaje pytań. Abraham nie zadaje pytań. Serce go boli, na pewno jest pełen trwogi, ale jest też pełen, ma pełne zaufanie do Pana Boga. I oczywiście Pan Bóg błogosławi go, można powiedzieć, dzieje się cud, znajduje się tam jagnięcie, które zostało zamiast Isaaka złożono na ołtarzu Bożym. Starzec Paisiusz mówi dosadnie, że logika, przeczenie, upór, samowola i nieposłuszeństwo, bezwstyd, wszystko to są cechy wyróżniające diabła. Stąd też widzimy, jak wiara stoi w opozycji do racjonalizmu, na którym było oparte pogaństwo i na którym zbudowany jest dzisiejszy świat. Kult intelektu, kult sukcesu oraz kult ciała to odwieczne choroby ludzkości. Prawosławna duchowność też ma swoją logikę. Przez posłuszeństwo świętym ojcom przestrzega zasady życia duchowego, a w poznawaniu woli Bożej kieruje się zaufaniem i duchowym rozsądkiem, rozsądzeniem. Duchowe rozsądzenie polega na tym, aby dokładnie i wiernie pojmować Bożą wolę w każdym czasie, na każdym miejscu i w każdej rzeczy. Znajduje się ono jedynie w tych, którzy mają czyste serce, ciało i usta, mówi święty Jan Klimak. Głównym narzędziem złego ducha w walce duchowej jest uwodzenie naszego rozumu, który bez Bożej mocy jest bezbronny. Szatan oszukuje nas obietnicą szczęścia. Obietnicą stanie się podobnym Bogu. Scena z raju powtarza się w naszym życiu codziennie. Dzisiaj nazwiemy to reklamą, odwróceniem uwagi lub zwróceniem uwagi. Specjaliści od technik manipulacji powtarzają, że walka idzie o naszą uwagę. Dlatego też Pismo mówi: bdijcie i modlicie się, da nie wniecie w napaść. Czyli czuwajcie, bądźcie czujni, módlcie się, aby nie popaść w pułapkę. Czym dzisiaj próbuje omamić nas, można powiedzieć, neopogański świat? Pierwsze to humanizm. To jest postawa wczesno-średniowieczna, która chrześcijański sposób postrzegania świata, postrzegania Boga i człowieka, które nazywa się chrystocentrycznym, postawiło taką postawą, jest to taka postawa moralna i intelektualna, która zakłada, że człowiek jest najwyższą wartością i źródłem wszelkich innych wartości. Drugi taki kierunek, można powiedzieć, błądzenie ludzkiego umysłu, jest to naturalizm. Naturalizm, według którego istnieje wyłącznie rzeczywistość materialna. Naturalizm tłumaczy całość zjawisk działaniem praw przyrody. W etyce przejawia się liberalizmem. W filozofii kultury naturalizm to egzystencja, w której podstawowe wartości to przyjemność zmysłowa, życie w zdrowiu i dobrobycie. W naturalizmie zezwala się na eutanazję, aborcję oraz eksperymenty na embrionach. Powstał w XIX wieku na bazie libertylizmu i wolontaryzmu. To takie dwa kierunki, które były wcześniejsze. I tu chciałbym się tak krótko właśnie powiedzieć, co to jest ten libertyzm, bo to takie ważne. On wywodził się z humanizmu i ruch zwijał się w Francji w XVII wieku. I chyba dla nas ma duże znaczenie, bo w znaczeniu potocznym przez libertyzm rozumiano porzucenie zasad moralnych, pogardę wobec religii, hedonizm, czyli rozumienie szczęścia jako przyjemność oraz wynikająca z tego skłonność do rozpusty. To postawa wolnomyślicielska połączona ze sceptycyzmem. Z kolei następnym takim poglądem, który albo takim ruchem, który my znamy, to jest wolnomularstwo, czyli inaczej masoneria, która, można powiedzieć, w jakiś sposób jest nieznana i chociaż dużo książek jest napisane na jej temat, trudno ją określić. Czytając pewne opracowania, tak bym to powiedział, że masoneria to może takie połączenie gnostycyzmu z wolnomyślicielstwem i taką tajemną, mistyczną wiedzą. Bo do masonerii nie można wstąpić. Do masonerii byłeś się powołanym, zaproszonym. To pewnego rodzaju kasta. Następną taką ideą jest to New Age. Jest to taka wiara w nadejście nowej rzeczywistości, nadejście złotego wieku ludzkości. Zwolennicy New Age wyobrażają sobie niedaleką jakąś taką przyszłość, której nie będzie konfliktów, granic państwowych, zaś ludzkość będzie żyła w ogólnoświatowej wspólnocie kierowanej przez rząd światowy. Zgodnie z tym przekonaniem nastanie kres wszelkich systemów religijnych oraz ich instytucji, zaś ludzi będzie jednoczyć wzajemne zrozumienie, pozbawienie wszelkich podziałów. Uznają wolę każdej istoty ludzkiej za najwyższe dobro. I taką logiczną konsekwencją New Age jest globalizacja. Następnym takim kierunkiem, który bym opisał, jest to taki synkretyzm religijny i kulturalny. To jest łączenie się różnych tradycji religijnych, wielu narodów i wyznań, powodujące zderzenie odmiennych poglądów, a także ich takie przemieszanie. Prowadzi to do zniekształcenia objawienia Bożego, czyli utraty ortodoksji. I taki ten sekretyzm, taki kulturowy, prowadzi też często do tego, że my prawosławni bez takiego rozsądzenia przyjmujemy obce obyczaje. I tu chciałbym zwrócić na takie niektóre parę takich aspektów, na przykład obchodzenie prawosławnego Sylwestra, czego nigdy u nas nie było. Zawsze świętowano po liturgii, a nie między wsienocznym i liturgią. Takim też obyczajem, który, można powiedzieć, wszedł w życie, jest to po prostu takie weekendy, które mamy co tydzień. Tak? Takie pojęcie weekendu, czyli w piątek wieczorem zaczyna się czas, gdy my odpoczywamy od pracy. I w pojęciu takim świeckim weekend to jest taki czas, gdy ludzie spędzają w domu, wyjeżdżają gdzieś tam, próbują czy za granicę wyjechać, czy gdzieś tam w inne miejsce, gdzie można odpocząć, po prostu rozerwać się, tak? Inaczej to było w naszej tradycji prawosławnej. Jak, szczególnie to, tak można powiedzieć, no, widziało się to w domach kiedyś, ale tak mi zapadło w pamięć opowiadania, to było wśród jedynowiersów, czyli tam wojnowie wśród prawosławnych. Oni kończyli pracę w sobotę do południa. Po południu kończyli pracę, po południu była już nagrzana bania, kąpano się przed niedzielą i na godzinę 18-19 szli do cerkwi na Wsienoczne Bdzienie. Po Wsienocznym Bdzieniu, później rano w niedzielę, w 6:30 były czasy i święta liturgia. Czyli kompletnie inny sposób spędzenia tego weekendu, tak? Dzisiaj bardzo często, nawet niedawno jechałem, słuchałem w Radiu Wiadomości, było takie hasło, aby do piątku. Czyli nie ma jakiegoś, jakby celem nie jest niedziela, nie jest świętowanie Dnia Pańskiego, a jest ten weekend, czyli odpoczynek, rozrywka. Czyli zmiana kierunku i celu końca tygodnia. Następną taką ideą, ideologią jest to taki ekumenizm religijny. Ruch taki w obrębie chrześcijaństwa, który dąży do jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi. Takie główne narzędzie ekumenizmu jest dialog i wspólna modlitwa. Źle rozumiany prowadzi on do trwania w błędnych naukach, w herezjach, schizmach. Człowiek taki pozbawiony jest komunii, czyli przyczastia Ducha Świętego. Tym samym nie może osiągnąć założonego mu przebóstwienia. Człowiek ma wtedy tylko dostęp do takiego tylko osobistego rozwoju w ramach humanizmu lub innych ideologii, na przykład buddyzmu, hinduizmu czy racjonalizmu. Dalej bym takie ważne mi się wydaje myśl jest to i takie zjawisko, które było w latach 60. to rewolucja obyczajowa. To takie radykalne zmiany społeczne, takie obyczajowe, szczególnie w Ameryce. I takie hasła, główne hasła, które przewodniczyły, to było zabranie się zabraniać. W dzisiejszym wydaniu mamy takie znane u nas hasło rób ta, co chce ta. Wiąże się z tym wulgaryzacja języka, wyglądu i sztuki. Nastąpił wzrost zainteresowania się takimi ideami gender, seksualnością oraz feminizmem drugiej fali. I takim bezpośrednim powodem tej rewolucji to podaje się raport Kinsleya i wynalazek tej pigułki antykoncepcyjnej. Oczywiście raport Kinsleya to było takie badanie, które on robił w latach 40. 50. na pewnej grupie społecznej. Później okazało się, że ta grupa nie była do końca, jak to powiedzieć, taka obiektywna, bo to badał też na więźniach. Ale okazało się, że społeczeństwo amerykańskie, które było uważane za takie prawowite, to nazwane jest takie określenie purytańskie, okazało się, że ono nie żyje tak, żyje w obłudzie. I młodzież, która usłyszała ten raport, to wiadomo, że młodzi ludzie są bardzo wrażliwi na obłudę, i szukają czegoś czystego, czegoś prawdziwego, no po prostu oburzyli się. Ten raport podawał, że 90% mężczyzn zdradza swoje żony i 30% kobiet, znaczy, tak, zdradza swoich mężów. Tam były też inne cyfry, których nie będę podawał, bo i to doprowadziło do tego oburzenia. Oczywiście wtedy też mieliśmy wojnę wietnamską, czyli to, co Ameryka głosiła i głosi dzisiaj, tak, czyli demokracja i tak dalej. Okazało się, a tam było wiadomo, że ludzi palono napalmem i tak dalej. Więc te wszystkie rzeczy spowodowały taki bunt młodzieży i to objawiło się między innymi taką właśnie rewolucją. Zrzucenie wszystkiego, co było do tych chwil, do tych czasów takie ważne, czegoś, może w czym się poruszało to społeczeństwo. I to chciałem zapytać króciutko o tych takich wynikających z tej rewolucji myślach, czyli gender. Pogląd, który mówi, że tożsamość płciowa, czyli kim jesteśmy, czy mężczyzną, czy kobietą, przekazywana jest poprzez uczenie się lub odgrywanie, czy powtarzanie zachowań innych osób tej samej płci. I bazując na tej myśli dopuszczono, między innymi dopuszcza się homoseksualne związki małżeńskie, adopcje dzieci przez te osoby. Dzięki współczesnej medycynie dokonuje się też zmiany płci. Zagrożeniem dla takiej osoby jest niemożliwość leczenia duchowego. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jest akceptacja mego chorego myślenia. Moje chore myślenie jest uznane jako za zdrowe. Więc nie można uzdrowić kogoś, kto uważa się za zdrowego. Drugie to jest wolność seksualna. Jest taki, był taki naukowiec, też lat 40. 50. Naukowiec, który Abraham Maslow, który taką narysował albo opracował piramidę potrzeb ludzkich. I na podstawą piramidy potrzeb ludzkich to są potrzeby fizjologiczne. I właśnie tam zostały w tych potrzebach fizjologicznych ujęte oprócz jedzenia, picia, spania, też potrzeby seksualne. I on twierdził, że bez ich zaspokojenia człowiek nie może wejść na kolejne poziomy. Na przykład na poziom bezpieczeństwa, szacunku, poczucia własnej wartości i samorealizacji. I konsekwencje, czyli trzeba to wszystko wypełnić i dopiero później człowiek może wejść. I to okazuje się, że w dzisiejszych czasach jest to w szkoleniach różnych powtarzane i wprowadzane. Konsekwencją tego oczywiście jest rozwiązłość cielesna, zdrady, rozwody, związki partnerskie, aborcje, no oczywiście związane z tym jakieś choroby no i inne rzeczy. Dalej, feminizm drugiej fali to tak króciutko tylko, czyli równouprawnienie na rynku pracy, chodzi o kobiety, parytety, które mamy, czyli sztuczne tworzenie pewnych procentowego udziału kobiet w życiu czy politycznym, czy jakimś tam, nie wiem, może powiedzieć, w biznesie i tak dalej. Kwestie kobiecej seksualności, czyli wolności i prawo oczywiście do aborcji. Dalej, bezstresowe wychowanie. To też ważna sprawa, dlatego że to też weszło w latach 60. i w bezstresowym wychowaniu to był taki pogląd, że chodziło o to, żeby nie stresować dzieci, żeby one nie były stresowane. Myślano, że wtedy dziecko będzie bardziej miało otwarty umysł i będzie bardziej kreatywne. I wielu rodziców rozumiało to i rozumie jako spełnienie wszelkich zachcianek dziecka oraz rezygnacja z reguł i zestawianych wymagań. I dzieci wychowane bezstresowo okazało się, że dorosły, ale wielu z nich pozostało dziećmi. Są niezaradne, mało odporne na stres, boją się zobowiązań, mają trudności w budowie trwałych więzi, są roszczeniowi w stosunku do Boga i otaczającego świata. Już dzisiejsi socjologowie nazywają ich straconym pokoleniem lub pokoleniem 1000 netto albo generacją boomerem, czyli z powrotem wracają do domu. I tu takie było niedawno badanie takiego Europejskiego Urzędu Statystycznego, który podaje, że już przeszło 2,5 miliona Polaków w wieku 23-30 lat wciąż mieszka z rodzicami. No nie wiadomo, czy to z wyboru, czy z konieczności, ale liczba dość duża. Jeden z takich wielkich ascetów świętej pamięci Serafim Ross w takiej książeczce Moje widzenie świata, w oryginale to prawosławne widzenie świata, pisze, że dzisiaj młody człowiek ma problem z dokonaniem wyboru. Bo co innego mówi się w szkole, czego innego uczą rodzice, a co innego mówi cerkiew. Natomiast według prawidłowej pedagogiki określenie granic i zasad daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i pewności. Następnym takim zjawiskiem jest to modernizm. Chociaż on powstał w końcu XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku, tak się rozwijał, ale żywy jest też i dzisiaj. Modernizm głosił, że główną rolę w procesie życiowym odgrywa nie rozum, a taki pęd życiowy. Twórca, człowiek kieruje się intuicją. To intuicja jest podstawą poznania. W Kościele katolickim takie rozwinęło się takie pojęcie rozwój doktryny kościelnej. Ale sami moderniści próbowali wprowadzić inne pojęcie, pojęcie ewolucji dogmatów. I to właśnie chyba szczególnie, chciałbym powiedzieć, że szczególnie niebezpieczny jest modernizm w cerkwi. Dlatego, że on podkopuje korzenie prawosławia. Dlatego, że gdy tracimy tradycję, budujemy jakoś modernizm, czyli nie przyjmujemy tych terapii, które korzystali święci ojcowie i których ikony, tysiące ikon widzimy w naszych cerkwiach, w naszych świątyniach. Czyli korzystając z tej tradycji, nasi ojcowie, nasi pradziadkowie, prababcie osiągnęli świętość. Z kolei modernizm, on próbuje to zmienić. Szuka nowego sposobu przebóstwienia. W sumie szuka tego, czego szukał Adam, albo czego się spodziewał Adam, kosztując zakazany owoc. I właśnie modernizm poddaje boskie objawienie, które wyraża się w tradycji, ludzkiemu sądowi. Rodzi to zgubne krytykanstwo i samowolę. Często odrzuca ascetyzm, który jest niezbędnym narzędziem w osiągnięciu uświęcenia, czyli przyczastia Ducha Świętego. I takie mocne przykłady to obnowlęczeństwo, biała cerkiew, nacjonalizm cerkwi, czy reforma kalendarza w cerkwie prawosławnej, która doprowadziła do rozkoła, do podziału prawosławnych. I takim jednym z ostatnich takich haseł to jest taki, który chciał przedstawić, to nihilizm. Też to rozwój nihilizmu to przypada na koniec XIX wieku, początek XX wieku, ale dzisiaj też jest on obecny i można powiedzieć, że odżywa. Sam nihilizm to taka negacja istnienia ukrytego sensu, negacja jakiegoś porządku świata. Nihilizm to odrzucenie Boga. To można tak powiedzieć takim językiem komputerowym. To zainstalowanie pustki w życiu człowieka. Pustki w ludzkiej duszy, pustki w duszy narodu i państwa. Niemniej jednak okazuje się, że pustka ta po jakimś czasie się napełnia. I napełnia się ateizmem, okultyzmem, neopogaństwem, czy nawet otwartym satanizmem. I takim historycznymi owocami nihilizmu i modernizmu stały się rewolucje w Rosji i oczywiście też między innymi też i rozłamy w cerkwi prawosławnej. Można by też tutaj wspomnieć o współczesnej psychologii, która mówi o instynktach, czyli porównuje zachowania człowieka do zachowań zwierząt. Ale może to już ominiemy. I teraz powstaje pytanie, co możemy dziś zrobić, aby zachować i kontynuować naszą prawosławną duchowość? I tu tak, czy pytając paru ojców, chciałoby się takich parę punktów nakreślić. Po pierwsze to zaprzeć się samego siebie, to znaczy żyć według Ewangelii. I tu to był taki fajny artykuł, to są słowa świętego Tichona Zadońskiego, którego króciutko zacytuję. Zaprzeć się samego siebie, to stać się innym niż się było wcześniej. Nie według duszy, ale według wewnętrznego usposobienia. Chciwiec niech się wyrzeknie chciwości. Żadny rozgłosu niech się wyrzeknie sławy. Rozpustnik i cudzołożnik nieczystej żądzy. Gniewny i zły gniewu i złości. Dumny winosłości, bezlitosny braku serca, złośliwy swej złośliwości. Tak więc dusza pozostanie taka sama, ale usposobienie będzie inne. Co Bóg stworzył, to zostanie. Ale czego człowiek sam dokonał, to można zmienić. Tak więc człowiek będzie inny, inny z usposobienia, ale ten sam według duszy. Zmień siebie i nie będziesz już taki jak wcześniej. Nie szukaj sławy, czci, bogactwa i przyjemności tego świata. Nie gniewaj się i nie mścij, kiedy znieważają cię i obrażają. Nie zachwycaj się, nie rozkoszuj się, nie ściesz się i nie wywyższaj, kiedy chwalą cię. Nie żal się i nie narzekaj, gdy dokonują napaści na twoje imię i temu podobne. To właśnie jest zaprzeć się samego siebie. Wtedy pójdziesz wąską drogą i poniesiesz swój krzyż i będziesz naśladować Chrystusa. Kiedy człowiek wyrzeknie się swojej złośliwości i poprawi swoje wewnętrzne usposobienie, wtedy i jego czyny, słowa i poczynania będą poprawne. Ręce będą czynić zło, nie będą czynić zła, język nie będzie wypowiadać złego, nogi nie będą iść ku złemu, uszy słyszeć, oczy nie będą widzieć zła, ponieważ wolna wola nie będzie chciała czynić zła, a tylko dobro. I to znaczy inaczej wziąć krzyż swój, to znaczy być gotowym cierpieć wszystko, co było, co by się przeciwnego nie wydarzyło, nawet samą śmierć, jeśli będzie to niezbędne względu na Boga, co oznacza niż swój krzyż? Odpowiedź: cierpieć pokornie i wielkodusznie wszystko, cokolwiek się wydarzy. Oczywiście jest nadzieja na zmartwychwstanie. Każdy, kto niesie swój krzyż, powinien naśladować Chrystusa, tak jak powiedział Pan. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Wielu dzisiaj niesie swój krzyż, ale nie naśladuje Chrystusa. Do takich należą ci, którzy czynią zło. Złoczyńcy, złodzieje, zabójcy, mordercy, rabusie, rozpustnicy, pijacy i inni. Niosą oni krzyż, to znaczy zniewagi, bicie, brzemię, cierpią zesłanie lub śmierć, ale nie naśladują Chrystusa. Więc co znaczy naśladować Chrystusa? Czynić dobro i znosić wszelkie niepowodzenie dla woli Bożej, która chce naszej cierpliwości, patrząc na samego Chrystusa, także cierpiącego. Chrystus wszystko sprawiedliwie czynił, a grzechu nie popełnił. Nauczał dobra, ale wszelkie nieszczęście i niepowodzenie znosił dla nas i cierpiał, pełniąc wolę tego, który go posłał, i dokonał jego dzieła i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Drugim punktem to prowadzić prawidłowe życie sakramentalno-modlitewne. Co to oznacza? To oznacza, że sakramenty naszej cerkwi nie działają automatycznie. Wymagają od nas przygotowania, to znaczy ascezy ciała i skruchy naszego ducha. Inaczej mówiąc, zgowienia. Tak jak ziarno rzucone na ugór czy drogę nie wyda plonu, a zostaje najczęściej zjedzone czy podeptane, tak też przyjęcie świętych sakramentów bez wiary oraz przygotowania i pokory nie wyda uświęcającego człowieka plonu. Nie przybóstwi ducha, nie nasyci umysłu. Kolejnym punktem to jest zachowywać nasze tradycje i obyczaje. Dlaczego to takie ważne? Dlatego, że obyczaje, tradycje są takim wyrazem naszej miłości do Boga i szacunku do naszych przodków i naszych bliźnich. To wyraz posłuszeństwa cerkwi i Bogu. Igumen Chrystodulos ze świętej góry Athos tak mówi o tradycji, że cerkiewna tradycja nie podlega czasowi. Jest to pewien bogoczłowieczy obraz życia. Obraz ten objawił się nam i w samej osobie Zbawiciela, i w jego otoczeniu, a po zmartwychwstaniu i w niebowstąpieniu widzimy go we wspólnocie apostołów i pierwszych chrześcijan. Spotykamy go i dziś, ponieważ Duch Święty nie przestaje ożywiać ciało Chrystusowe, to znaczy Cerkiew Prawosławną. Kolejnym czymś takim, co możemy zrobić, aby zachować tradycję, to jest przebywanie w towarzystwie takich ludzi jednomyślnych, jednomyślników, ludzi bogobojnych. Takie kontakty będą nas duchowo budować i pomagać zachowywać swoją duchowość w otaczającym na świecie. Chrześcijanin to człowiek nie z tego świata, tak jak i Królestwo Boże nie jest z tego świata. Chrześcijanin to wyznawca, który przez swoje życie mężnie głosił Ewangelium, niesie radość Chrystusa Zmartwychwstałego. Bądźmy wierni nauce i tradycji naszej cerkwi, aby osiągnąć zbawienie i aby razem z apostołem Pawłem powiedzieć: nie żywu as, no żywiot po mnie Chrystus. Amin.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.